Kilka tygodni temu był w Warszawie. W rozmowie z ukraińskimi mediami stwierdził w ostrych słowach, że wkrótce napięcie może znowu wzrosnąć, wręcz osiągnąć punkt kulminacyjny. Zdaniem Budanowa to mogłoby się stać przy okazji obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej, a te już 11 lipca.
A to był Maciej Kluczka.
Wołodymyr Zełenski jest już w Ankarze, gdzie za blisko godzinę ma wystąpić z szefem NATO Markiem Rutte. Ale dziś uwaga uczestników szczytu skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach.
Jak donoszą Reuters i Politico, dojdzie tam do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu z Europejskiego Centrum Serwisowania głośnych w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Wśród sygnatariuszy znajdzie się Polska. Więcej na ten temat teraz wysłannik TOK FM do tureckiej stolicy Cezary Jaszczyk.
Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie. Bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić. A jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi. O nowych umowach usłyszymy dziś znacznie więcej. Z dumą mogę powiedzieć, że dziś mamy wiele do przekazania. Sojusznicy i firmy zbrojeniowe z obydwu stron Atlantyku przez cały dzień będą ogłaszać nowe kontrakty. Wartości miliardów, podkreślam, miliardów dolarów. Zapowiadał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Na szczycie NATO w Ankarze czeski rząd wyląduje na dywaniku. To ze względu na najniższe w sojuszu wydatki na obronność.
W samych Czechach jednak dyskusję nad szczytem zdominował konstrukcyjny spór o obecność w Turcji prezydenta Petra Pawla.
A więcej na ten temat wie Jakub Medek.
Tradycyjnie szefem czeskiej delegacji na szczycie NATO był prezydent. Tym razem premier Andrzej Babisz przez kilka miesięcy zwodził głowy państwa. Finalnie pod koniec czerwca stwierdził, że prezydent nie pojedzie, bo szczyt będzie dotyczył kwestii, z którymi nie ma nic wspólnego.
To głównie samozrejmie o pieniądzach.
Będziemy rozmawiać o pieniądzach, a według konstytucji to rząd odpowiada za budżet i politykę obronną.
Podle ustawy odpowiedna.
Prezydent Petr Pawel, były szef kolegium wojskowego NATO, złożył w tej sytuacji skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie w błyskawicznym trybie w ramach zabezpieczenia nakazali włączyć prezydenta do delegacji. Tak komentował to sam Petr Pawel. Chodzi o to, żebyśmy byli wiarygodnymi partnerami, a nie śmiesznym krajkiem, w którym poszczególne organy konstytucyjne robią sobie co chcą. Z punktu widzenia NATO czeska wojna o krzesło ma jednak wtórne znaczenie. Szczególnie, że Czechy również w tym roku nie wydadzą co najmniej 2% PKB na obronność. Fakt ten budzi szczególną irytację amerykańskiej administracji, a to duży kłopot dla Babisza, który chwali się dobrymi relacjami z Donaldem Trumpem. Jakub Medek, TOK FM.
Polska przystępuje do szczytu NATO w Ankarze z silną pozycją, przekonywał w poranku TOK FM poseł PiS Andrzej Śliwka z Sejmowej Komisji Obrony.
Gość Macieja Kluczki przewiduje, że w Ankarze zweryfikowane zostaną ustalenia z poprzedniego szczytu dotyczące wydatków na obronność i infrastrukturę.
Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze, czyli 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę.
Prezydenta Trumpa, Polska ma mocne karty.
Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem. Wiemy o tym, że na szczycie w Ankarze będzie mowa dotycząca takiego projektu NATO 3.0.
NATO 3.0 to strategia bezpieczeństwa, w której kraje europejskie przejmują główną odpowiedzialność za obronę konwencjonalną Europy.
Poseł PiSu odniósł się też do ujawnionych przez szefa MONU danych o pomocy dla Ukrainy. Zdaniem Andrzeja Śliwki, Władysław Kosiniak-Kamysz osłabił bezpieczeństwo Polski.
Ujawnianie stanów magazynowych polskiego uzbrojenia to odwalanie roboty za rosyjski wywiad. Tak powiedział w poranku TOK FM generał Roman Polko.
Były dowódca Gromu zastanawiał się, czy naprawdę jako kraj chcemy, by Rosja poznała nasze deficyty sprzętowe.
To w nawiązaniu do opublikowanych wczoraj przed Władysława Kosiniaka-Kamysza informacji na temat kosztów i rodzaju sprzętu przekazywanego Ukrainie w latach 2022-2026.
Czy my naprawdę chcemy, żeby Rosja dokładnie wiedziała, jakie mamy stany magazynowe sprzętu, uzbrojenia, czy nawet jakie stany magazynowe sprzętu, uzbrojenie, jakie deficyty i potrzeby ma strona ukraińska, która składa u nas to zapotrzebowanie. Rosja nie ujawnia takich danych, nikt nie ujawnia takich danych i uważam, że ujawnianie czy pokazywanie tego po to, aby tutaj prowadzić jakieś wewnętrzne, partyjne rozgrywki jest zasadniczym błędem.
Generał Polko ostro skrytykował też byłego premiera Mateusza Morawieckiego za cyniczne słowa o wysyłaniu Ukrainie złomu za krew.
System podatkowy wymaga zmian, a czasu na ich wprowadzenie jest coraz mniej, przekonywała w poranku TOK FM ministra funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
Zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu chce rozmawiać z ministrem finansów o podniesieniu drugiego progu podatkowego.
Ja jestem gotowa na to spotkanie. Minister zresztą też ustala mi termin. Spotkamy się.
W tym tygodniu?
W tym tygodniu. No mi zależy, żeby w tym tygodniu. Wydaje mi się, że już nie ma co zwlekać. Ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, myśmy wjechali w ścianę jako Polska. Podobnie jest z podatkami. Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą.
Jak podkreśliła ministra, nowe przepisy powinny zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pół roku działania strefy czystego transportu w Krakowie i 17 milionów złotych na koncie miasta. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji.
Póki co pieniądze idą na działanie strefy, twierdzi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związane z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ no wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
Dwunasta dziewięć, TOK 360 w południe. Filip Kekusz, doktor Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wraca sprawa potencjalnych prowokacji Rosji w Polsce albo w państwach bałtyckich, o których w zeszłym tygodniu pisał m.in. dziennik The Telegraph i portal Onet. O tym, że takie prowokacje, na przykład operacja pod fałszywą flagą, są możliwe, mówił tej nocy polskiego czasu w rozmowie z telewizją CNN Radosław Sikorski i jednocześnie dodawał, że ma nadzieję, iż publiczne mówienie na ten temat odwiedzie Moskwę od realizowania takiego scenariusza. To jest dobra taktyka krzyżowania planów przeciwnikowi?
Tak, natomiast tutaj jest jedna ogromna niewiadoma. Nie wiemy nic na temat tych planów, pojawiają się tylko domysły, przecieki, hipotezy, spekulacje. I w gruncie rzeczy, jeżeli pojawiły się informacje wiarygodne, które dostarczył nasz albo sojuszniczy wywiad, mówiące, że faktycznie Kreml rozważa jakiś wariant eskalacji, to powiedzenie, tak, wiemy, że coś szykujecie, to jest dobra taktyka, zwłaszcza jeżeli faktycznie rozważane scenariusze dotyczyły czegoś, co byłoby upozorowane na przykład na takie zdarzenie jak choćby zabłąkany samolot, czy oddział wojska, który przekroczył granicę, czy inne działania właśnie pod fałszywą flagą, czyli na przykład upozorowane na przykład na nalot dronów, które przypadkowo miałyby wymalowane piękne, jaskrawe ukraińskie znaki rozpoznawcze. No, i miałyby jeszcze wielki napis Made in Ukraine i jeszcze tryzuba. No, takie mówienie oczywiście może krzyżować plany, zakładając, że jakieś plany Rosjanie co najmniej rozważają jako możliwe scenariusze działania w najbliższych miesiącach. Przy czym tutaj muszę jednocześnie zaznaczyć jedną rzecz jako naukowiec. To, że Rosja może coś szykować, jakąś formę prowokacji, działania poniżej tego progu otwartej wojny, właśnie upozorowaną na wkroczenie ludzi w mundurach bez oznaczeń, w lot niezidentyfikowanego samolotu, jakąś inną formę prowokacji, to wiemy od 10 lat i to zagrożenie nie jest nowe. Ono jest stale powtarzanym w analizach scenariuszem kryzysem. Co gorsza, niektóre z tych rzeczy już się zdarzyły, bo mieliśmy choćby wlot dronów. Mieliśmy na przykład rosyjskie próby manipulacji granicami morskimi. Mieliśmy akty sabotażu, a niedawno mieliśmy zabójstwo, więc to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o samą formę tych działań.
O tym samym mówił zresztą Radosław Sikorski podczas tego wywiadu, przypominając, że takie ostrzeżenia ze strony służb płynęły do nas właśnie w 2022 roku, niedługo po tym, jak zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Panie doktorze, to znaczy mamy do czynienia teraz z takim miksem dywagacji informacji wywiadowczych i jak to jest? Na ile szczegółowe mogą być te informacje? No i jak polskie państwo działa w tym momencie w obliczu takich doniesień, które zostały powiedziane wprost?
Tak. Na tym etapie, na podstawie tej wiedzy, która jest jawna oraz do tego dodając wiedzę, którą prawdopodobnie posiadają organy państwa i to jest wiedza pochodząca ze służb wywiadowczych, Tak, możemy sobie wyobrazić, możemy ocenić prawdopodobne scenariusze zdarzeń. Tego, czego nie wiemy, to jest to, czy, gdzie i kiedy Rosjanie zdecydują się coś takiego zrobić. I w tym momencie na szereg scenariuszy możemy się przygotować, ponieważ mniej więcej wiemy, gdzie Rosjanie mogą próbować wyszukiwać naszych słabych punktów. Poza tym częściowo już się odsłonili, bo te działania trwają już od lat, więc pewną wiedzę o nich wiemy. Jak się na to możemy przygotować? No cały czas się przygotowujemy, bo i na tym poziomie bardzo wysokim, legislacyjnym, bo proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie kilka lat myśmy bardzo mocno pozmieniali przepisy dotyczące na przykład ochrony bezpieczeństwa morskiego. Zmienialiśmy przepisy dotyczące ochrony granicy. Zmienialiśmy, luzowaliśmy zasady użycia wojska na terytorium kraju. I jaka byłaby nasza reakcja? To już zależy niestety od konkretnego scenariusza, bo jeżeli na przykład mielibyśmy sytuację, w której bądźmy odważni. Przez granicę morską na Zalewie Wiślanym przepływa kilkanaście małych łódek, w których są ludzie w ubiorach, mundurach bez oznaczeń, ale z bronią. Lądują, powiedzmy, we Fromborku i ogłaszają, że są członkami organizacji wyzwolenia dawnych Prus i chcą przejąć kontrolę nad tym obszarem, co byłoby oczywiście scenariuszem z jednej strony absurdalnym, z drugiej strony mielibyśmy problem z kilkudziesięcioma uzbrojonymi ludźmi w Polsce, no to w tym momencie wyciągamy ustawę, która się nazywa ustawa o działaniach antyterrorystycznych, wyprowadzamy na ulicę wojsko, wyprowadzamy na ulicę siły policyjne i ogłaszamy, że policjanci, żołnierze mają prawo do specjalnego użycia broni, co znaczy po prostu strzelamy, żeby zabić. Jeżeli Rosjanie odważyliby się na tego rodzaju kinetyczną prowokację i wysłaliby tutaj zielone ludziki, to mamy pełne prawo po prostu użyć broni, ich spacyfikować, a tych, którzy zostaną zatrzymani, osadzić w więzieniu i zrobić im proces zwykły proces karny, bo to nie będą jeńcy wojenni. Oni będą tutaj siedzieć w więzieniach do końca swoich dni. Jeżeli mielibyśmy sytuację taką jak na przykład prowokacja z użyciem dronów, no to powtórzy się scenariusz ze września zeszłego roku, czyli będziemy po prostu te drony zestrzeliwać. Jeżeli okazałoby się na przykład, że na nasze wody terytorialne wejdzie jednostka z floty cieni i na przykład okazałoby się, że ta jednostka wysadza jakichś ludzi, no to w tym momencie wyciągamy konwencję ONZ o prawie morza i mówimy: to już nie jest nieszkodliwe przejście, mają pełne prawo zrobić wam dosłownie jesień średniowiecza. I tyle.
Jeśli państwo nas słuchają i włączyli się w ostatniej minucie, to chcemy tylko powiedzieć, że to są hipotetyczne scenariusze. Tak. Nie jest oczywiście pewne w żaden sposób, że jakikolwiek się wydarzy. Zmierzamy do tego z panem doktorem, tak, że polskie państwo również legislacyjnie przygotowuje się na różne możliwe prowokacje ze strony Rosji. No to teraz pytanie już na koniec. To ostrzeżenie, o którym mowa jest od kilku dni. Jak długo takie ostrzeżenie może być ważne? Kto się odwoła, czy jest już na święte nigdy, tak jak to było od 2022 roku?
Niestety obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych kagiebistów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
Bardzo dziękuję. Dr Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski, był z nami. 12:20 za kilka chwil, a po nich podsumujemy jeszcze ostatnie afery i problemy służby zdrowia.
Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
U cioci na imieninach, ty uczta się rozpoczyna. Odjadła, stu się ubina, tylko wątroba smutna jest. Proliver cardio, przed ucztą się zawsze warto. Proliver wspiera wątrobę, a przy okazji serce też.
Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Ach, ta drżąca powieka.
I ten nocny skurcze łydek.
Biorę magnez i nie czuję efektu.
Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały w nocy 8 tankowców przewożących paliwo. Statki te należą do rosyjskiej tzw. floty cieni, poinformował dowódca SBS Robert Madiar Braudy. Przekazał, że trafiono również w statek do przewozu ładunków suchych oraz prom. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać setek milionów euro spółce Nord Stream za zniszczenie gazociągu do Europy, uznał sąd w Londynie. Wymiar sprawiedliwości oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Spółka, której właścicielem jest w większości Gazprom, domagała się 580 milionów euro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski. Na tych terenach mają pojawić się silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 15 i utrzymują się do godzin wieczornych.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Karolina Kowalska, ABC Zdrowie, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Premier Donald Tusk przed 12 spotkał się z ministerką zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, by rozmawiać z nią o rekomendacjach dla systemu zdrowia, tak by naprawić bardzo liczne kryzysy, które wybuchły albo dały o sobie znać w ostatnich tygodniach. W zeszłym tygodniu pod koniec Donald Tusk zapowiadał decyzje personalne, jeśli do wtorku rekomendacji zmian i naprawy nie będzie. Pani zdaniem Jolanta Sobierańska-Grenda pożegna się ze stanowiskiem?
Nie, niestety nie.
Świadczyć o tym może chociażby ta wczorajsza zapowiedź ze strony rzeczniczki Ministerstwa Zdrowia. Rzeczniczka już zaznaczając, że ministerstwo jest w stałym kontakcie z KPR-em, przedstawiła jakby zarys tych zmian, które zostaną zaproponowane premierowi. Powiedziała bardzo ogólnie, że będą dotyczyć rejestracji, że będą dotyczyć uregulowania czasu pracy lekarzy oraz likwidacji tak zwanych kominów płacowych. I to już jest dla mnie taka pierwsza zapowiedź, że pani Grenda przedstawi jakieś rozwiązania, mimo że te rozwiązania są na stole, nawet nie od roku, ale od lat. I w ten sposób premier będzie mógł ją ze swoim czystym sumieniem zachować na stanowisku. To będzie złe dla systemu.
Sebastian Goncer z Porozumienia Rezydentów OZZL mówił wczoraj, że skoro prawie rok nie udało się wymyślić na sposobu na uzdrowienie służby zdrowia, to przez weekend też raczej się nie uda.
Oczywiście, przypomnijmy, że kiedy ministra Grenda obejmowała swoje stanowisko w lipcu ubiegłego roku, miała, zdaje się, miesiąc na przedstawienie zmian, miała te zmiany przedstawić, wdrożyć jako profesjonalistka, jako specjalistka od systemu, która przychodziła do ministerstwa nie jako polityk, nie prowadzić jakieś działania polityczne, ale właśnie merytorycznie ten system naprawiać. Tych pomysłów na uzdrowienie systemu nie poznaliśmy właściwie do dzisiaj, to znaczy dzisiaj chyba je wreszcie poznamy, poznaje premier. No premier ma bardzo dużą cierpliwość, której się dziwię.
Taką, której nie miał lata temu. Ale skoro propozycje zmian, na przykład likwidacji kominów płacowych, leżały na stole od kilku miesięcy, to dlaczego one zostały wyciągnięte teraz? To znaczy, czy potrzeba było ogromnego kryzysu, żeby się obudzić i w końcu je wprowadzić? Czy może to był jakiś bardziej zaplanowany plan polityczny?
Wydaje mi się, że tak zwana afera ze Szpitalem Południowym sprawiła, że rząd się odważył wprowadzić te zmiany, ale trzeba powiedzieć, że to nie zarobki lekarzy są problemem systemu ochrony zdrowia. Naprawdę. To jest takie... Ja tutaj się zgodzę z lekarzami, nie zawsze się z nimi zgadzam, ale mam wrażenie, że tutaj oni stali się taką ofiarą, takimi kozłami ofiarnymi, że to polowanie na stawki lekarzy jest takim polowaniem na czarownicę. Rzuca się społeczeństwu bardzo wysokie sumy, które często są płacone nie lekarzom, ale całym spółkom lekarzy i nie tylko za wykonywanie zabiegu. Ja nie mówię o patologiach opisywanych również przez WP.
Zaraz do nich przejdziemy też.
Często jest tak, że lekarz, który powiedzmy wystawia szpitalowi fakturę na kilkadziesiąt tysięcy, tak naprawdę wystawia ją jako spółka, która wchodzi nie tylko ze swoim sprzętem, na przykład kolumną artroskopową do artroskopii kolana, ale też ze swoimi pielęgniarkami, którym musi zapłacić. Często też oczywiście ze swoimi umiejętnościami i ta wysoka faktura tak naprawdę rozkłada się na kilka osób i jeszcze na amortyzację sprzętu. A teraz rząd z lubością przytacza te bardzo wysokie stawki. I sugeruje, że wszyscy lekarze tyle zarabiają i wszyscy oszukują system.
To jest rzecz, którą można bardzo łatwo opowiedzieć i rozumiem też z punktu widzenia PR-owego działania rządu, dlatego że rzeczywiście jest być może kozioł ofiarny, który pozwala wprowadzić bardziej odważne zmiany w służbie zdrowia. No dobrze, no ale jeśli nie skupiamy się na zarobkach lekarzy, to w którą stronę powinniśmy kierować swoją uwagę, żeby rzeczywiście system, nie mówię, że naprawić, tylko poprawić jego wydolność?
Mogłabym mówić nie godzinę, ale kilka godzin.
Mamy trzy minuty.
No właśnie, są obszary, które trzeba by było natychmiast uzdrowić i to jest trudne, ale ważniejsze niż obcinanie pieniędzy lekarzom, chociażby dofinansowanie szpitali powiatowych, które ten rząd całkowicie porzucił, a które są strategiczne w sytuacji na przykład zagrożenia militarnego. Mamy wojnę za granicą, w każdej chwili może dojść do jakiegoś ostrzału, a rząd absolutnie odpuścił szpitale powiatowe, które się wykrwawiają w tym momencie. Chociażby właśnie na kwoty, na stawki dla lekarzy, którzy nie chcą tam pracować, tak, bo mogą mieć lepszą pracę gdzieś w centrum, gdzieś w dużym mieście. Zupełnie jest położona odłogiem kwestia wycen i tutaj może rzeczywiście słuszna jest pretensja do NFZ-u, że nie przyjrzał się urealnieniu wycen procedur. Natomiast ja myślę, że to większość tych procedur to nie należałoby równać w dół, tylko w górę, bo one są wycenione zbyt nisko, żeby szpitalowi, żeby to, co dostaje za nie od NFZ-u szpital, żeby to mu się kalkulowało. Więc tutaj jest mnóstwo innych obszarów, które powinno Ministerstwo Zdrowia zaopiekować, a nie skupiać się na zarobkach właściwie niewielu lekarzy, bo umówmy się, że w ten sposób sobie rząd strzela w stopę. Jeżeli teraz odstraszy lekarzy od szpitali publicznych, to ci lekarze w większości pójdą do absolutnie prywatnych gabinetów bez kontraktów z NFZ-em i również swoje zarobią. Lekarze sobie poradzą, ja tutaj powtórzę za szefem NIL-u, ale ludzie bez tych lekarzy, szpitale bez tych lekarzy poradzić sobie już nie muszą.
Będziemy mieli stomatologizację całej służby zdrowia?
No jest takie ryzyko, że na przykład zobaczmy, że się na przykład stomatologizuje ortopedia, dość ważna dziedzina. Mhm. Dzisiaj już możemy mieć operację, nie wiem, endoprotezoplastykę biodra, bardzo poważna operacja i wiele osób już dzisiaj decyduje się zapłacić kilkadziesiąt tysięcy, zadłużyć się, żeby mieć ją wykonaną w prywatnym szpitalu i lekarze, którzy jeszcze kiedyś mieli jakby wyłączną możliwość operowania w szpitalach publicznych, dzisiaj mogą przejść do szpitali prywatnych, zarobić cztery razy tyle i pracować komfortowo. Tylko że co z tymi ludźmi, z całą rzeszą ludzi, starszych przede wszystkim, którzy nie mają kilkudziesięciu tysięcy i będą czekać w długich, bardzo długich kolejkach, coraz dłuższych, na operacje w publicznym szpitalu, jeżeli rząd wykurzy tych ortopedów, czy neurochirurgów, czy specjalistów innych dziedzin, również zabiegowych, ze szpitali.
Czekamy na ujawnienie planów resortu zdrowia na naprawę systemu. Prawdopodobnie poznamy je w ciągu kilkunastu najbliższych godzin. A z nami była Karolina Kowalska, ABC Zdrowie, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo. Szczyt NATO rozpoczyna się dzisiaj w Ankarze. Prezydent Turcji Recep Erdoğan przyjmuje swoich gości, przywódców państw sojuszu w kompleksie prezydenckim. Na miejscu jest też Cezary Jaszczyk, nasz wysłannik do Turcji właśnie. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam z gwarnej, ruchliwej Ankary.
Ja wiem, że szczyt NATO tak na dobrą sprawę będzie rozpoczynał się za kilka godzin. Takie oficjalne otwarcie to jest po godzinie 18 planowane. Niemniej jednak tak, duża część przywódców jest już na miejscu, jest agenda. Są też interesy poszczególnych państw, z którymi przyjechali przywódcy. Czego możemy spodziewać się dzisiaj, być może jeszcze przed tym wieczornym otwarciem spotkania liderów państw sojuszu?
No dziś przede wszystkim może zacznijmy od tego, że trwa cały czas forum obronnościowe państw NATO. No i tutaj i spodziewamy się, i już zapadły konkretne decyzje. Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte je ogłosił w takiej ceremonii. To wydarzenie też śledziłem przez jakiś czas, bo teraz zmierzam akurat na inne. Wyglądało to w ten sposób, że Mark Rutte zapowiadał, co teraz będzie, jaka umowa konkretna podpisywana. Przychodzili przedstawiciele danych państw sojuszniczych i podpisywali przy takim wielkim stole konkretne umowy. Czyli właśnie, zmierzając teraz do tego punktu, czego możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać podpisywania kolejnych umów między państwami sojuszniczymi, między firmami zbrojeniowymi, jak to mówił sekretarz Rutte, z obydwu stron Atlantyku. I to gigantycznych kontraktów na naprawdę miliardy dolarów. Mark Rutte chce w ten sposób pokazać, że szczyt wyciąga wnioski z ubiegłorocznego szczytu natowskiego w Hadze, kiedy były właśnie szumne zapowiedzi o 5% PKB tak przekazywanych na obronność w sojuszu, kiedy były zapowiedzi o wielkiej modernizacji, zacytuję tutaj Donalda Trumpa, sparafrazuję, o uczynieniu sojuszu ponownie wielkim. No i Mark Rutte chce pokazać, że tutaj w Ankarze to wszystko się teraz dzieje. Czyli dzisiaj od samego rana mamy kolejne umowy podpisywane między państwami, między firmami. Zapowiedź jeszcze następnych. No tutaj kulminacja tego wszystkiego przed wieczorem, kiedy to rozpocznie się taka mniej oficjalna część szczytu, takie wprowadzenie, można by powiedzieć, przywódców. To będzie uroczysta kolacja, właściwie kolacje, bo będą kolacje dla prezydentów, będą kolacje dla ministrów obrony i to wszystko w siedzibie prezydenta Turcji Erdoğana.
Wspomniałeś,
więc tak ten dzisiejszy dzień wygląda.
Wspomniałeś już o Donaldzie Trumpie, no właśnie, oczy zachodniego świata, oczy innych przywódców państwa NATO skierowane są oczywiście na Donalda Trumpa i przywódcy państw NATO zapewne chcieliby, żeby co najmniej zapowiedział twardo, że Stany w NATO zostaną. Ja pamiętam, że w zeszłym roku sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte przygotowywał szczyt NATO w Hadze, który miał być szybki i słodki, żeby wyjść naprzeciw krótkiemu okresowi skupienia amerykańskiego prezydenta. To była taka socjotechniczna sztuczka, która miała sprawić, że Donald Trump poczuje się lepiej. Czy tutaj formuła tego szczytu też odpowiada gdzieś na zapotrzebowanie płynące ze strony amerykańskiego prezydenta?
Wiem na pewno i tak wynika też z doniesień światowych mediów, że sojusznicy po prostu drżą przed tym szczytem, jak będzie się zachowywał Donald Trump. Jakby nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, czyli tym ubiegłorocznym szczycie w Hadze, no tam nie mieliśmy aż tylu punktów zapalnych, jeśli chodzi o potencjalne niezadowolenie Donalda Trumpa z sojuszników, bo wówczas mówiliśmy głównie o tych 5% nakładach PKB na obronność. No przez rok nam się zgromadziło jeszcze kilka innych wydarzeń, na które, z których to może wynikać, że Donald Trump będzie w stosunku do sojuszników niezadowolony. No, mówimy między innymi o całej historii Grenlandii, tak? Kilka dni przed rozpoczęciem szczytu jeden z przedstawicieli administracji Trumpa znowu wrócił do tematu Grenlandii, do tego, że Stany Zjednoczone powinny przejąć nad nim kontrolę, nad nią, nad tą wyspą, ale chyba najważniejszy punkt, no to ten dotyczący braku zaangażowania państw sojuszniczych w operację amerykańsko-izraelską przeciwko Iranowi. Tutaj oczywiście Trump w takim charakterystycznym dla siebie stylu później, na początku mocno krytykował, później wycofywał się trochę okoniem, że i tak niepotrzebna była ta pomoc, i tak by sobie sam poradził. No jak poradził, to obserwujemy to właśnie, co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie cały czas. No ale bez wątpienia Trump ma żal. Tutaj między innymi taka głośna, momentami komiczna, ale niestety chyba jednak tragikomiczna historia, czyli ostatnie relacje Donalda Trumpa z Giorgią Meloni, włoską premier, tak? I też dosłownie kilkadziesiąt godzin przed szczytem NATO jego taki kolejny obraźliwy wpis o tym, że rzekomo pani premier Włoch aż prosiła się o zdjęcie z Donaldem Trumpem i on musi się zastanowić nad jakimś zakazem zbliżania się. Więc to będzie jeden z takich elementów szczytu, który też będę bacznie obserwował, jak się Donald Trump w stosunku do sojuszników będzie zachowywał. Na pewno, jeszcze wracając do tego twojego pytania, Mark Rutte tutaj stara się przygotowywać grunt, bo co prawda sojuszowi nie udało się spełnić tego zobowiązania 5%, ale wczoraj na takiej konferencji poprzedzającej rozpoczęcie szczytu Mark Rutte właśnie zwracał uwagę na to, że sojusznicy są już bardzo, bardzo blisko. No może nie jest to 5%, ale już 4%, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mam nadzieję, że to, mam wrażenie, że te wszystkie zabiegi mają na celu spełnić te, albo przynajmniej udobruchać trochę Donalda Trumpa.
To jest oczywiście dopiero początek tego spotkania, istotnego spotkania z punktu widzenia bezpieczeństwa również Polski. Cezary Jaszczyk zostaje na miejscu w Ankarze, będzie relacjonował ten szczyt również w popołudniowym toku 360, a także w informacjach, tak więc bardzo dziękujemy. 12.35, więc za 5 minut EKG. Wojciech Kowalik w studiu.
Dzień dobry. Tak jeszcze nawiązując do Czarka, 26 stopni ma w Ankarze, fajną pogodę, tam słońce. My to o słońcu możemy tylko pomarzyć tutaj
dzisiaj,
w Warszawie
dzisiaj. Było dużo słońca w ostatnich dniach.
My w EKG porozmawiamy o tym, czy małe i średnie firmy są gotowe na wchodzącą jutro w życie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To są te przepisy, które pozwolą inspektorowi zamieniać umowy cywilnoprawne i kontrakty B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że umowa o pracę powinna być zawarta. To będzie nasz pierwszy temat rozmowy. Pogadamy też o tym, czy sektor małych i średnich firm odczuwa korzyści z dotychczasowego procesu deregulacji, jak ocenia zapowiedzianą przez rządzących deregulację 2.0. No i zapytamy też o to, jak minęły pierwsze 3 miesiące życia polskiego biznesu z krajowym systemem e-faktur.
O to wszystko będzie pytał Wojciech Kowalik w EKG po 12.40.
Reklama.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
A co?
Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
Bo zależy mi na sobie.
A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na